Kochani, teraz nasz gość już usługuje przez tydzień u nas, usługiwał w London i w Windsor i był wielkim błogosławieństwem. Tak też mamy nadzieję, że dzisiejsza jego posługa i tutaj na Scarborough będzie też błogosławieństwem. Będzie modlitwa o nasze potrzeby na koniec, o uzdrowienie, uwolnienie. Także przygotujmy nasze serce, aby odebrać od Boga to, co ma dla nas przygotowane. Pastor Jacek ze zboru w Słupsku przejął zbór, był drugim pastorem w zborze w Słupsku, kiedy pastor Milewski, którego znamy, prowadził ten zbór i po nim przejął i do dzisiaj prowadzi. Jest też misjonarzem, wyjeżdżał do Australii, był w innych krajach. Także u nas w Kanadzie jest po raz pierwszy. Także serdecznie dziękujemy za posługę wśród nas. Niech Bóg błogosławi. Jeszcze jedzie w poniedziałek do Montrealu i tam przez tydzień będzie i wraca do kraju. Także pozdrowienia do zboru, do wszystkich naszych rodaków tam w Polsce. Niech Bóg błogosławi waszą pracę, którą wykonujecie. Wy tam, my tu. Taka jest wola Boża. Także mamy współpracować, wzajemnie się błogosławić. Także teraz jest czas na słuchanie Słowa Bożego. Niech Bóg nas błogosławi. Zapraszamy.
Chwała Bogu. Witam was, bracia i siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Czy pozwolicie, że ja wezmę mikrofon do ręki? Bo ja jestem chodzący kaznodzieja. Chodzący, ten słychać? On wystarczy, tak? A okej, bo ostatnio miałem tylko na kamerę. Kochani, chciałbym wam przekazać serdeczne, gorące pozdrowienia z zboru w pięknej miejscowości, która leży niedaleko Morza Bałtyckiego, to jest Słupsk. Niektórzy mówią, że Słupsk, tak zresztą słynął w okresie do II wojny światowej, że to był mały Paryż, ponieważ Słupsk został zaprojektowany w XIX wieku, jego rozbudowa architektoniczna, urbanistyczna przez tego samego architekta, który planował Paryż w XIX wieku. Oczywiście Słupsk po wojnie został zburzony, spalony. Wiele wspaniałych kamienic zostało nieodwracalnie zniszczonych, ale dalej jest pięknym, zielonym miastem. Miastem, do którego Bóg kiedyś 27 lat temu mnie przysłał i już w nim zostałem. Ale też dzięki temu miastu mogłem poznać Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. I wierzę, że dzięki Jezusowi Chrystusowi jestem również tutaj. Ponieważ Jezus Chrystus, kiedy powołuje, również daje nam namaszczenie do tego, aby posługiwać w Jego imieniu i aby również zdobywać serca ludzkie dla Ewangelii, dla Chrystusa. Ponieważ nie ma większego przywileju, jaki możemy mieć na świecie, niż ten, aby być ambasadorami Króla Królów i Pana Panów. Powiecie amen? Aleluja. Kochani, dzisiaj chciałbym dzielić się z wami Słowem Bożym, które wierzę, jest słowem nie tylko zachęty, ale też i to słowo będzie nas dzisiaj prowadziło do miejsca, w którym możemy poczuć się bezpiecznie. Czy zdarzyło wam się wpadać w panikę? Jest to sytuacja, które w naszym życiu mają miejsce, często sprawiają, że czujemy się w sposób bardzo niekomfortowy, a czasami wpadamy w panikę. Czym jest panika? Panika jest takim irracjonalnym strachem, który powoduje, że robimy rzeczy, których nie chcemy zrobić. Towarzyszy temu lęk, obawa przed tym, co się dzieje i przed tym, co się może wydarzyć. I myślę, że każdy z nas gdzieś tam w swoim życiu przeżywa panikę albo przeżywa sytuacje, które jak gdyby w jakiś sposób skłaniają nas do tego, żeby poddać się panice i zacząć nieracjonalnie myśleć i nieracjonalnie funkcjonować. Powiecie amen? Halleluja. Chciałbym was zachęcić do takiego spontanicznego oddawania Bogu chwały. Więc kiedy będę mówił amen, powiecie?
Amen.
A kiedy powiem aleluja?
Aleluja.
Otwórzmy drugą księgę Mojżeszową, rozdział 14. Bardzo dobrze znana historia przejścia Izraelitów przez pustynię i później przejście przez Morze Czerwone. Ten 14 rozdział mówi o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone. Zanim będziemy czytać, chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bardzo ważną, że Stary Testament jest integralną częścią Słowa Bożego. I to, co Bóg mówi w Starym Testamencie, wprawdzie dotyczy większości dziejów Izraela i dotyczy narodu wybranego, ale przecież to Słowo Boże zostało spisane również po to, abyśmy my mogli z niego czerpać. Więc kiedy będziemy czytać historię, która jest zawarta w 14 rozdziale, mówiącą o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone, to chciałbym was zachęcić do tego, żebyście dobrze się wsłuchali w to, co Bóg ma dzisiaj nam do powiedzenia przez tą historię. Ponieważ Bóg mówi na kartach Starego Testamentu również do współczesnego człowieka. Bóg mówi swoje słowo, Bóg posyła swoje słowo i Bóg wypełnia swoje słowo. Amen? A więc w 14 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej od 9 wersetu czytamy następujące słowa. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie i wozy Faraona, jego jeźdźcy, jego wojsko i dogonili ich, obozujących nad morzem koło Pi-Hahirot naprzeciw Baal-Safon. A gdy Faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną się za nimi i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana, a do Mojżesza rzekli: czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc: zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? Na to rzekł Mojżesz do ludu: nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Te słowa są niesamowite, ponieważ kiedy wpadamy w panikę, robimy rzeczy, których nie chcemy robić i mówimy słowa, których nie chcemy mówić. I kiedy patrzymy na życie człowieka, na historię każdego z nas, to możemy powiedzieć, że nasze życie, życie człowieka w XXI wieku i zarówno życie człowieka 2000 lat temu i życie człowieka 2500 lat temu ma jedną cechę wspólną. Jaką? Że jest zmaganiem i możemy je porównać do walki. Więc każdego dnia, kiedy się budzimy, kiedy wstajemy, podejmujemy trud, podejmujemy zmagania, podejmujemy walkę i w tej walce, w tych zmaganiach bardzo często dzieje się tak, że nie czujemy się komfortowo, ale również czujemy się zagrożeni i wpadamy w panikę. Więc to, co dzisiaj chcę wam powiedzieć na samym początku, chcę powiedzieć: nie wpadaj w panikę. Nie wpadaj w panikę. Wiecie, że dzisiaj mimo dobrobytu, który ludzie mają, w którym żyją, chociaż mówi się, że jest wiele miliardów ludzi, którzy żyją na skraju nędzy. Jeździcie do Brazylii, widzicie ludzi, którzy żyją w skrajnie biednych warunkach. W Afryce wiele dzieci głoduje. I wiemy, że to są statystyki, których nie okłamiemy, ale świat Zachodu żyje w pewnym sensie, ale nie w pewnym sensie, żyje na pewno w komforcie, żyje w luksusie. Żyje w dobrych warunkach, a mimo to ludzie popełniają na przykład samobójstwa. Pamiętam pewną misjonarkę, którą poznałem 20 lat temu, już niespełna, która to opowiadała o swojej historii i mówiła, że jej mąż był lekarzem. Miał własną, prywatną klinikę, nie w Polsce, tylko na Zachodzie. Nie będę wymieniał kraju, bo to nie jest istotne. Był lekarzem, miał swoją prywatną klinikę. I w kwiecie wieku, mając 40 kilka lat, popełnił samobójstwo. Po prostu się powiesił. I można by zadać sobie pytanie, dlaczego ludzie to robią? Dlaczego podejmują takie decyzje? Kiedy ona o tym mówiła, ja jako młody człowiek mieszkający w Polsce za bardzo nie rozumiałem, o czym ona do mnie mówi. Bo wydawało mi się wtedy, że w tej biednej Polsce, gdzie o wszystko trzeba było walczyć, o wszystko trzeba było się starać, gdzie podstawowe rzeczy nie można było kupić. Ona mówiła, że człowiek, który żył w bardzo dobrych warunkach, był bardzo zamożny, popełnił samobójstwo. To są rzeczy, których nie rozumiemy czasami. Rzeczy, które przerastają nasze myślenie. Dlaczego to zrobił? Coś się wydarzyło w jego życiu, co spowodowało, że jego krok był nieodwracalny. Prawda? Kiedy przez lata mogłem nabierać doświadczenia, zrozumiałem, co ona miała na myśli. Zrozumiałem, że ludzie wpadają w panikę często w sytuacjach, których nie rozumieją, które ich zdaniem są zagrożeniem dla nich i podejmują decyzje, które są decyzjami niewłaściwymi. Kiedy wpadamy w panikę, zawsze podejmujemy złe decyzje. Nie wiem, być może ty dzisiaj jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz podjąć decyzję, ale nie wiesz, jaką decyzję podjąć, ponieważ wszystko mówi ci na nie, a więc ta decyzja może być decyzją podyktowaną pod wpływem sytuacji. A może towarzyszy ci jakiś lęk, jakiś strach. Jeżeli nie dzisiaj, to na pewno przyjdzie moment, kiedy będziesz musiał się zmierzyć z sytuacją, w której trzeba będzie zachować zimną krew i powiedzieć, okej, ja nie będę podejmować decyzji i nie będę się bać. Jezus Chrystus przyszedł po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Zgodzicie się z tym? Jezus Chrystus przyszedł po to, aby nas zabezpieczyć. Za każdym razem, kiedy zdarza się jakaś sytuacja, której nie rozumiem, otwieram sobie słowo, które jest zapisane w 8 rozdziale, w 37 wersecie listu do Rzymian i które mówi mi, że w tym wszystkim, czyli tej całej sytuacji, w jakiej się znajduję, zwyciężam przez tego, który mnie umiłował. A więc nie wpadam w panikę. Staram się nie wpadać w panikę. Myślę, nie wpadaj w panikę. I dzisiaj mówię do was, nie wpadajcie w panikę. Wróćmy do tej historii. A więc Izraelici uciekali, w końcu doszło do momentu, kiedy wyszli z Izraela. Wiemy doskonale, jak ta historia się zaczęła. Wiemy, że to wyjście z Izraela wcale nie było takie proste, że Mojżesz musiał wielokrotnie przychodzić do Faraona i wielokrotnie musiał udowadniać, że go Bóg przysłał. Aż przyszła ostatnia plaga, to jest ta plaga, kiedy pierworodni zaczynają być dotykani przez anioła śmierci. I wtedy Faraon odpuszcza i pozwala, aby Żydzi wyszli. Niemniej nie odpuszcza na zawsze. Wiecie, bibliści są zdania, że symbol, czy pod symbolem Faraona, czyli pod jego postacią w Starym Testamencie, kryje się pewna postać. Postać, którą Pan Jezus nazwał złodziejem, którą nazwał szatanem, diabłem, która to postać jest wrogiem człowieka. Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 10 powiada, że złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Więc kiedy mówimy o Faraonie, czytając historię dzisiaj, możemy zobaczyć archetyp, możemy zobaczyć obraz szatana, który przychodzi, aby zniszczyć życie człowieka. Tak naprawdę to on jest zainteresowany tym, abyśmy wpadali w panikę. Bo doskonale wie, że kiedy wprowadzi zamieszanie do naszego życia, kiedy doprowadzi do sytuacji, w której będziemy panicznie bać się, wtedy będzie nad nami panował. I Izraelici dokładnie znaleźli się w tej samej sytuacji. Werset 9 mówi, że Egipcjanie ich ścigali. Co to znaczy, że Egipcjanie ich ścigali? To znaczy, że nie odpuścili, że na czele tej armii stanął Faraon, który zmierzał, aby ich ponownie zniewolić. Zmierzał w ich kierunku, aby ich pokonać i przywrócić do Egiptu i zniewolić. Zobaczmy szybciutko do listu do Kolosan, ponieważ ten fragment mówi coś bardzo ważnego. Pierwszy rozdział list apostoła Pawła do Kolosan powiada nam, że jesteśmy z pewnego miejsca do pewnego miejsca przeniesieni. To jest w obrazie wyjścia Izraela z Egiptu, możemy zobaczyć obraz przeniesienia człowieka, który poznaje Jezusa, który poznaje Syna Bożego jako swojego Pana i Zbawiciela, oddaje mu swoje życie i dokonuje się pewna przemiana. Rozdział 1, werset 13 powiada, że Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i gdzie nas przeprowadził? Do królestwa Syna swego umiłowanego. A więc Bóg w Jezusie Chrystusie, kiedy oddajemy Mu swoje życie, kiedy mówimy, Jezu, jestem grzesznikiem i potrzebuję Ciebie, mówi, dziecko moje, w moim Synu wybrałem Ciebie jeszcze przed założeniem świata i przenoszę Ciebie teraz z królestwa ciemności do królestwa mojego Syna. w której nie będziesz już niewolnikiem, ale będziesz współdziedzicem wraz z moim synem wszystkich moich obietnic, które dałem od początku, począwszy od Abrahama, a skończywszy na obietnicach danych Kościołowi. Powiecie amen?
Amen.
I popatrzcie, co się dzieje dalej, kiedy czytamy historię z drugiej księgi Mojżeszowej, to przeniesienie, to wyjście z Egiptu jest wyjściem z tego królestwa ciemności. Ale nasze życie, kiedy wychodzimy z królestwa ciemności, kiedy Bóg nas wyrywa, kiedy wychodzimy, inaczej mówiąc, z Egiptu, to nie znaczy, że jesteśmy pozostawieni już teraz w takiej komfortowej sytuacji, że możemy już o wszystkim zapomnieć, już nic nie robić i będzie nam fajnie i świetnie, bo jesteśmy w Królestwie Światłości. Jesteśmy w Królestwie Światłości. Ale ten, który jest wrogiem, ten, który jest nieprzyjacielem naszym, będzie nas próbował zawrócić do swojej klatki. Popatrzmy jeszcze, co mówi apostoł Piotr, żebyśmy mieli pełen obraz tego, co się dzieje w świecie duchowym. Otóż apostoł Piotr mówi w swoim nauczaniu, to jest list pierwszy, rozdział piąty. Otóż on mówi od szóstego wersetu takie słowa. Ukuście się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I teraz ten werset ósmy pokazuje ten pościg Faraona za Kościołem. Inaczej mówiąc, za tobą i za mną, tego, który jest nieprzyjacielem, w jaki sposób to jest przez Piotra w sposób objawiony, przedstawiony. Bądźcie trzeźwi, przeciwnik wasz, jak lew ryczący, chodzi wokoło, tak? Patrząc, kogo by pochłonąć. Oczywiście nie mówię po to, żebyśmy się bali, ponieważ my nie musimy się bać. Ale sytuacje, które są w naszym życiu, często sprawiają, że się boimy. I popadamy w panikę. Kiedy tracisz pracę, a masz na koncie zero albo niewiele pieniędzy, a musisz co miesięczne opłaty dokonywać, może masz kredyt, który musisz spłacać i jest on na wiele lat rozłożony, a ty tracisz pracę. Albo nagle dostajesz informację, że wyniki badań wskazują na bardzo poważną chorobę, nieuleczalną chorobę. Ludzie, z którymi miałem możliwość rozmawiać, którzy zachorowali na nowotwór, którzy dzięki Bogu dzisiaj żyją, kiedy opowiadają o tym, jak dowiedzieli się o swojej chorobie, to mówią, że grunt im się usuwa spod nóg. Kiedy dostają informacje od lekarza, wiecie, dzisiaj lekarze nie mówią rodzinie, mówią temu, który jest pacjentem, wprost. Ma pani raka, ma pan raka. To mówią... Te osoby często mówią, że kiedy słyszą taką informację, grunt spod nóg im się usuwa i nie wiedzą, co mają zrobić, nie wiedzą, co mają powiedzieć. Cały świat im się wali, bo wiedzą doskonale, że mimo wszystko jest to pewnego rodzaju wyrok. Wpadają w panikę. Znam ludzi, którzy dzisiaj odeszli już dawno, nie żyją, a którzy na wieść o tym, że są nieuleczalnie chorzy, popełnili samobójstwo. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi jak lew ryczący, patrząc, kogo by pochłonąć. Faraon nie odpuścił. Faraon wziął swoją armię, wziął rydwany i powiedział, będę ich gonił, będę ich ścigał. Tak długo, aż ich dopadnę. Gdybym zakończył to nauczanie, to dzisiejsze słowo na tym miejscu, to z pewnością powiedziałbym półprawdy i z pewnością nie powiedziałbym tego, co naprawdę Bóg myśli o nas i co naprawdę Bóg ma dla nas przygotowane. Ale my musimy też wiedzieć o tym, że kiedy Bóg posyła słowo, to On chce budować naszą wiarę. Wiara jest ze słuchania, słuchanie pochodzi ze słowa Chrystusowego. Amen? Więc słuchamy Słowa Bożego po to dzisiaj, aby stać po tej części nauczającej i powiedzieć, Jezu, ja wiem, że jestem w Twoich rękach bezpieczny. Faraon nie odpuścił i ścigał ich. Ale wiecie, kiedy czytam ten fragment, za każdym razem, kiedy czytam na nowo Biblię od początku do końca, nie wiem, czy macie taki zwyczaj czytania Biblii od początku do końca. Muszę powiedzieć, że wiele lat jestem człowiekiem wierzącym, wiele lat usługuję, ale za każdym razem, kiedy otwieram Biblię, ona mnie zaskakuje. Bóg za każdym razem przez swoje słowo potrafi zaskoczyć. I również ten fragment, kiedy czytam, nie bardzo może koncentruję się na samym Faraonie, bo jego się nie boję. Nie boję się szatana, nie boję się diabła, ale muszę poznać swoje reakcje i muszę czasami z moimi reakcjami sobie poradzić. Amen? Bo moje reakcje wynikają z mojej cielesności. Jesteśmy wszyscy ludźmi. Mamy swoje reakcje, mamy swoje mechanizmy wrodzone, wykształcone poprzez wychowanie, poprzez geny, poprzez genetyczne uwarunkowania czy dziedzictwo, które mamy w postaci DNA. Jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują zmiany, którą może dokonać tylko Słowo Boże i Duch Święty. A więc wróćmy do tego fragmentu, który czytaliśmy. Więc nie koncentrujemy się może za bardzo na Faraonie, ja nie koncentruję się, ale koncentruję się na tym, co robią Izraelici. Zwróćcie uwagę, że oni, kiedy wychodzili z Egiptu, byli świadkami cudów, jakich w życiu nie widzieli. Oni byli świadkami rzeczy, których nie doświadczali. Kim byli w Egipcie? Pamiętacie? Byli niewolnikami i mieli mentalność niewolników. Wiecie, co to znaczy mieć mentalność niewolnika? Mentalność niewolnika to jest mentalność człowieka, który absolutnie jest uzależniony od innych. Niewolnik nie decyduje o samym sobie. Niewolnik nie potrafi podjąć samodzielnie decyzji. I niewolnik jest uzależniony całkowicie od innych, którzy nim rządzą i kierują jego życiem i decydują o tym, co ma robić, co ma, kiedy ma iść spać, co ma jeść, jak ma żyć. Niewolnik nie potrafi podjąć decyzji. Izraelici nie potrafili podjąć decyzji, żeby zerwać jarzmo. Dlatego Bóg posłał Mojżesza, a wraz z nim Aarona. Wyszli z Egiptu, byli świadkami cudów. Cudów, które nie zdarzyły się już nigdy więcej w historii Kościoła, na taką skalę, jaką działy się w tamtym czasie. Cudów, które nie wydarzyły się w dziejach ludzkości już nigdy więcej, jakie wydarzyły się, kiedy Bóg wyprowadzał swój lud z Egiptu. Wierzę, że porównywalnym cudem, może się pośmiejecie troszeczkę, ale porównywalnym cudem dla mnie osobiście jest cud nawrócenia. Ponieważ żaden człowiek nie jest w stanie przekonać drugiego człowieka, żeby uwierzył w Boga. Dlatego Biblia mówi, że tylko Duch Święty przekonuje o sądzie, o grzechu i sprawiedliwości. Amen? I że On przekonuje człowieka do tego, aby oddał swoje życie Jezusowi. Więc to jest porównywalny cud, ponieważ jest on na skalę światową w miliardach osób. Kiedy patrzymy na dzieje ludzkości, to są miliardy osób już dzisiaj, które oddały swoje życie Jezusowi Chrystusowi. A inne cuda są spektakularne, ale nigdy nie dorównują one tym, które widzieli Izraelici. I mimo to, że widzieli cuda, co oni robią? Wpadają w panikę. Przyjrzyjmy się, jak ta ich reakcja wyglądała. To wpadnięcie w panikę, na czym ono polegało. Oto, kiedy zobaczyli, że Faraon już jest bardzo blisko, kiedy zobaczyli, że on za chwilę ich dopadnie, z jednej strony byli bardzo pobożni, bo modlili się do Pana, czytamy. Werset 10, ostatnia jego część, mówi, że synowie izraelscy wołali do Pana. To jest dobra rzecz, wołać do Pana, kiedy jesteś zagrożony. To jest dobra rzecz, kiedy ciebie próbuje sytuacja dopaść, a za nią ktoś stoi, kto jest twoim wrogiem. Dobrze jest wołać do Pana. Ale oni, oprócz tego, że wołali do Pana, robili po swojemu. I wybaczcie, że to powiem, ale dzisiaj często Kościół podobnie reaguje. Stajemy w ławkach, jesteśmy w kościele, jest nabożeństwo i potrafimy wołać do Pana: Boże, zlituj się nad nami, tak? Boże, pomóż nam, Boże, ufam Tobie. Czasami śpiewamy pieśń, wszystko Tobie dziś oddaję. A potem wychodzimy i absolutnie zapominamy o tym, co przed chwilą wyznawaliśmy. Zdarza się tak? Ja jako pastor mogę to powiedzieć w stosunku do ludzi, którym często usługuję, że tak widzę. że stajemy w kościele, wołamy do Pana, ale potem zapominamy o tym i sytuacje, które nas dopadają, sprawiają, że wpadamy w panikę. Otóż oni wołali do Pana i wpadli w panikę. Werset 11. Popatrzmy, co mówi werset 11. Otóż werset 11 mówi, że oni zaczęli narzekać. Ha, Mojżesz miał z nimi ciężką przeprawę. Myślę, że Mojżesz był pierwszym pastorem, który musiał zmierzyć się ze słabościami ludzkimi, swoimi i ludzi. I Mojżesz tutaj ma kolejną jakby konfrontację tego, co Bóg mówi i tego, co oni mówią, jak oni reagują. W tej sytuacji, która z punktu widzenia ludzkiego była naturalna, bo z drugiej strony, kiedy tak na to popatrzymy ludzkimi oczami, to kiedy tracimy pracę, kiedy mamy wyrok w postaci diagnozy choroby, kiedy żona lub mąż nas opuszcza, kiedy tracimy kogoś bliskiego, kiedy wiele, wiele, wiele różnych innych sytuacji ma miejsce, wtedy z punktu widzenia ludzkiego naturalną rzeczą jest, że się czujemy źle i możemy z tego powodu również popaść w panikę. Ale to jest punkt ludzki. To jest punkt ludzki. A co robi Bóg? Zobaczymy, co robi Bóg. Ale najpierw zobaczmy, co oni mówili. Otóż ciekawa rzecz, w 11 wersecie to narzekanie jest kompletnym zaprzeczeniem tego, co oni przed chwilą wyznawali i co widzieli, kiedy Bóg przychodził i nawiedzał Egipt. Otóż mówią, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni. Więc oni nagle widzą obraz tej sytuacji zupełnie. Co im Mojżesz powiedział? Pamiętacie, co im Mojżesz powiedział? Mojżesz im powiedział, że ich wyprowadzi. Że posłał go Bóg. Kiedy rozmawia z Bogiem w trzecim rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej, to Mojżesz w pewnym momencie zadaje Bogu pytanie, co ja mam im powiedzieć? Kto mnie posłał, tak? Kim jesteś? I Bóg mówi, powiesz im, że ja jestem, który jestem, cię posyła. Ja i HWH. Ja jestem, który jestem, posyła cię. I on poszedł i powiedział im, słuchajcie, to Bóg mnie przysłał, aby was wyprowadzić z niewoli i wprowadzić was do ziemi, która jest wypełniona błogosławieństwem. I zwróćcie uwagę, że oni mieli jasny przekaz, ale również ważne jest to, co Bóg mówi do Mojżesza. Mówi w trzecim rozdziale, czytamy takie słowa, że Bóg powiada do Mojżesza, napatrzyłem się na niedolę mojego ludu. Usłyszałem ich krzyk, usłyszałem ich wołanie, zobaczyłem ich cierpienie, przeto stąpiłem, aby ich wybawić. Halleluja! Ja wierzę, że Bóg na każdego z nas patrzy w ten sam sposób, jak patrzył na Izraelitów. Wiecie, dlaczego człowiek, który poznaje Jezusa i naprawdę uchwyci się Go bardzo mocno, może powiedzieć, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie? Dlatego, że w każdej sytuacji nie będzie nigdy sam. Pewna osoba, która była samotna z punktu widzenia ludzkiego, wiecie, była sama. Zmarł jej mąż, z którym żyła prawie 50 lat. Dzieci wyjechały. Można by powiedzieć, że w takiej sytuacji ta osoba będzie bardzo nieszczęśliwa. Pewnego razu ją odwiedziłem. I pytam, siostro, jak się czujesz w tej samotności? A ona spojrzała na mnie. To było parę miesięcy po pogrzebie. Była bardzo zdziwiona moim pytaniem. Myślę, że zaskoczyłem ją jako pastor. Rozczarowałem. Bo ona na mnie spojrzała odpowiednim wzrokiem i mówi, ale pastorze, ja nie jestem sama. Rozejrzałem się wokoło i myślałem, że coś przeoczyłem. Ona mówi, ja mam Pana Jezusa. Pan Jezus jest ze mną cały czas. Zawstydziłem się. Jak to mówi się potocznie w Polsce, spiekłem raka i już więcej nie zadawałem pytań i już więcej się nad nią nie żaliłem, bo ona mnie pouczyła, że kiedy masz Jezusa, masz wszystko, nie jesteś sam. Amen? I w takich okolicznościach Bóg do nas przychodzi. Kiedy Bóg ciebie zbawił, to tak jakby cię wyprowadził z Egiptu i wprowadził do Ziemi Świętej, do tego Kananu, do tego duchowego Królestwa Bożego, w którym Bóg dalej jest, albo inaczej mówiąc, On jest przede wszystkim tam po to, aby nas chronić i strzec. I kiedy wpadamy w panikę, to nie widzimy tego prawdziwego obrazu. Oni nie zobaczyli tego, co powinni zobaczyć. Co oni widzieli? Z jednej strony widzieli Morze Czerwone. Jakkolwiek nie mieli na pewno ochoty na podziwianie widoków. Na pewno nie interesowały ich fale i nie interesowały ich rybki, które pływały w tym morzu. A widzieli tylko sytuację bez wyjścia. Olbrzymia woda, wy jesteście na terenie wielkich jezior, więc wiecie, co to znaczy olbrzymia woda. A z tyłu wróg, który napiera, tak? I zwróćcie uwagę, że oni zupełnie zapomnieli w tym momencie o tym, co usłyszeli, co widzieli w Egipcie, kiedy Bóg ich wybawiał. I to jest dokładnie tak, kiedy przychodzi diabeł ze swoim atakiem do naszego życia, to my często zapominamy o tym, co Bóg nam obiecał, co Bóg nam mówił kiedyś, co Bóg zrobił w naszym życiu, kiedy nas wyprowadził z tego świata po to, aby nas wprowadzić do miejsca, w którym On jest, On rządzi, On króluje. O, czy po to nas wyprowadziłeś z Egiptu, że nie było grobów, żeby nas tutaj teraz potopić? Przecież to nie był taki cel, prawda? O Boże, po co ja się nawróciłem? Teraz mam więcej problemów niż miałem przed. Znacie to czasami? Dalej mówią, kolejne werset 12 powiada, że oni mówią dalej, nakręcając jakby tą całą spiralę niezadowolenia. I oni wręcz zaczynają pragnąć powrotu do Egiptu. O, zostaw nas w spokoju. Pastorze, daj nam święty spokój. My będziemy żyli swoim życiem. My chcemy żyć swoim życiem, bo tak było dobrze. Potem jak oddaliśmy życie Jezusowi, no to mamy coraz więcej problemów. Wolimy wrócić do miejsca, z którego wyszliśmy. Wbrew pozorom to się nie dzieje w Toronto, ale na pewno dzieje się w Słupsku. Na pewno dzieje się w Słupsku. W związku z tym nie bierzcie przykładu ze Słupska, jeśli chodzi o powrót do Egiptu. Bierzcie przykład z tego, co Bóg mówi w swoim słowie. Amen? I kiedy oni tak narzekali, Bogu dziękuję za słowa Mojżesza. Ponieważ Mojżesz nie ulega panice. Więc pozwólcie, że jeszcze raz sobie to sprecyzujemy. Kiedy wpadasz w panikę, bo sytuacje ciebie zaskoczyły, i towarzyszy tobie strach, lęk. Przestajesz widzieć prawdziwy obraz swojego życia i rzeczywistości, w jakiej jesteś. Przestajesz rozumieć, co Bóg do ciebie mówi, a zaczynasz wypowiadać rzeczy, które wynikają z lęku i strachu i które często są przeciwne temu, co mówi Bóg. Ale Bogu dzięki za Mojżesza. W 14 wersecie Mojżesz do nich przemawia. I pierwsze słowa, jakie mówi, to mówi: nie bójcie się. Wiecie, że w Biblii jest napisane 366 razy: nie bój się. Bóg jest cudowny, bo Bóg nawet, kiedy jeszcze nie było kalendarza, którym my się posługujemy, dla pogan, bo my jesteśmy poganami nawróconymi, tak? Dla pogan Bóg przewidział w Biblii, że potrzebują 366, bo co 4 lata jest rok przestępny i dni jest 366. Więc Bóg dał 366 razy świeże słowo, świeże zdanie: nie bój się. Więc kiedy otwierasz swoje oczy, to Bóg już mówi, już posyła swojego anioła i mówi: hello, nie bój się. I pamiętaj, nie odświeżę ci tego kotleta. Jutro, kiedy się obudzisz, dam ci z innego miejsca znowu świeże słowo: nie bój się. Amen. I pojutrze, kiedy się obudzisz, będziesz miał znowu świeże słowo: nie bój się. I zostawiam na rok przestępny, na 31 grudnia słowo: nie bój się, aby dać 1 stycznia nowe słowo: nie bój się. Amen. Halleluja. A więc możesz każdego dnia słyszeć, i to mówi Mojżesz: nie bójcie się. Nie bójcie się. Co jeszcze mówi? Zachęca ich, poucza ich. Ale jest ostatnie zdanie, na które chciałbym zwrócić uwagę. Otóż ostatnie zdanie, które tutaj jest zapisane w tym, co mówi Mojżesz, to jest werset 14. Ten werset jest najkrótszy z tych wszystkich wersetów, które tutaj czytaliśmy. To jest jedno zdanie. Otóż ten werset mówi, Pan za was walczyć będzie. Wy zaś milczcie. Pozwólcie, że coś powiem, zanim skomentuję ten werset. Wiecie, co jest kluczem do zachowania spokoju w sytuacjach właśnie takich tragicznych, które nas spotykają? Wiecie, co jest kluczem? Posłuchajcie, jest takie słowo: nawrócenie. Kluczem do zachowania spokoju jest nawrócenie. Powiecie, pastorze, ty jesteś w zborze, w kościele, w którym ludzie są nawróceni. Pozwólcie, że to wyjaśnię. Co znaczy słowo nawrócić się? Często rozumiemy nawrócenie, dał się ochrzcić, uwierzył, że Jezus przyszedł na świat, umarł za nasze grzechy, przyjął chrzest, przyłączył się do kościoła, jest nawrócony. Ale jest jeszcze inna definicja słowa nawrócić się. Nawrócić się to jest zawrócić od swoich słabości, od swoich grzechów, od swoich upadków i od swojego sposobu myślenia do Jezusa Chrystusa. I takie nawrócenie potrzebujemy każdego dnia dokonywać. Inaczej mówiąc, zawrócenie. I kluczem do zachowania spokoju jest odwrócenie się od tej sytuacji, a zwrócenie się do tego, który jest Panem Kościoła, do Jezusa Chrystusa. Ponieważ list do Hebrajczyków, rozdział 12, wersety 1 i 2 powiada, że złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy, co? Wytrwale, tak? Patrząc na kogo? Na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, Jezusa Chrystusa. Jest niesamowite, a więc, żeby zachować spokój, kluczem do zachowania spokoju jest nasze nawrócenie. Bo w nawróceniu poznajemy Boga takim, jakim On jest naprawdę. Bo w nawróceniu widzimy Boga w działaniu i możemy Go poznać takim, jakim On jest naprawdę. I tego brakowało Izraelitom w tym miejscu. Dlatego Mojżesz w 14 wersecie mówi: nawróćcie się. Inaczej mówiąc, zawróćcie teraz od tej sytuacji, w której się znaleźliście. Nie patrzcie na Faraona, nie patrzcie na jego armię, nie patrzcie na morze. Ale zobaczcie, jaki jest Bóg. Co On zrobił, kiedy wyprowadzał nas z Egiptu, kiedy trzeba było przekonać Faraona. Czy nie widzieliście tych znaków, które nam towarzyszyły? Czy nie widzieliście, że to wyjście to jest wyjście z niewoli po to, abyście byli wolnymi ludźmi? Amen? Nawróćcie się. Zawróćcie od tej sytuacji. Kluczem, jeszcze raz podkreślę, do zachowania spokoju jest nawrócenie. Nie można mówić wierzę bez zachowania spokoju. Nawet w najgorszych sytuacjach. Kochani, jeżeli wierzysz, to nawet w najgorszej sytuacji zachowasz spokój. Jeżeli wierzysz, to nawet jeżeli dzieje się dzisiaj coś złego z twoim zdrowiem, zachowasz spokój. Dlaczego? Bo w nawróceniu znasz Boga, który jest lekarzem, który zaopatruje, który wybawia, który wyprowadza, który strzeże i który nie zbawił mnie po to, aby dać mi udręczone życie, ale zbawił mnie po to, aby mnie wybawiać z kolejnych sytuacji, w jakich się znajduję, czy będę znajdował. Powiecie amen? Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna w tym 14 wersecie, która jest w drugiej części tego wersetu, a mianowicie tam jest słowo milczcie. Przepraszam. Co oznacza milczenie? Milczenie oznacza zaufanie, ale milczenie ma pewną cechę. Milczenie oznacza, że nie mówię czegoś niepotrzebnego. Oni mówili niepotrzebne rzeczy, tak? Modlili się do Pana, a potem przyszli do Mojżesza i wygadywali niepotrzebne rzeczy. Znacie to powiedzenie, jak żona za dużo mówi, bracia? I mówi, 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 mówi. I ty w końcu mówisz: no kobieto, uspokój się. Znacie to? Kobiety mają to do siebie, a niektórzy mężczyźni też, że bardzo dużo mówią. I mówią, i mówią, i mówią, i mówią. To tak jak w tym dowcipie, gdzie żona pyta męża: kochanie, czy ty mnie już, czy ty mnie kochasz, czy mnie nie kochasz? A on mówi do niej: no. Rozumiecie? Milczenie oznacza, że nie mówimy głupot. Mógł zamilknąć i już nie mówić no. Bo jak ona powiedziała, czy mnie kochasz, czy mnie nie kochasz, a on powiedział no, to jaki jest wniosek? Albo jej nie słuchał, albo ją nie kocha, tak? Powiedział za dużo o jedno słowo. I tutaj Mojżesz mówi, że właśnie w sytuacjach, w tej sytuacji dramatycznej, napięcia, kiedy Faraon ich ściga, on powiada do nich: słuchajcie, przestańcie mówić głupoty. Przestańcie panikować. Chcę ci powiedzieć, siostro, bracie, drogi przyjacielu, gdziekolwiek jesteś, czy tutaj, czy słuchasz teraz tego, chcę wam powiedzieć, że Bóg chce, abyśmy Jemu zaufali i czasami przestali mówić rzeczy niepotrzebne po to, żeby oglądać Jego zwycięstwo w naszym życiu. Dopóki żyjemy tu i teraz, nasze życie będzie jednym wielkim polem doświadczalnym. Ponieważ życie człowieka to nie jest jakaś, wiecie, drobnostka. My nie jesteśmy mrówkami. My nie jesteśmy jakimiś ptaszkami. My nie jesteśmy wreszcie jakimiś komarami, którzy żyją sezonowo. Tylko my jesteśmy ludźmi, którzy żyją i mają do wykonania pewne zadanie, które nam zostało powierzone. Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, to musisz wiedzieć, że to zadanie nazywa się wola Boża. Że Bóg posłał ciebie do czegoś i po coś. Nie chciałbym się dowiedzieć kiedyś, że Jacek Heidenreich urodził się nadaremno. To byłaby chyba największe rozczarowanie w moim życiu, gdyby ktoś kiedyś powiedział mi: posłuchaj, człowieku miły, tyle się produkujesz, ale wiesz, niepotrzebnie się trudzisz. Twoje życie nie ma żadnego sensu. Nie, ja chcę wierzyć temu, co mówi Bóg. Nie temu, co mówią ludzie o mnie. Chcę wierzyć temu, co mówi Bóg. A Bóg mówi, że moje życie ma sens. Amen. I że czasami będę poddawany próbom, które będą mnie chciały zmusić do tego, aby popaść w panikę. Ale wtedy ja chcę zamilknąć. I nie chcę mówić rzeczy niepotrzebnych. Chcę milczeć po to, aby co zobaczyć? Jak Bóg za mnie walczy. Popatrzmy na ten werset 14 jeszcze raz. Wy zaś, ja cytuję, nie wiem teraz, jeżeli źle zacytuję, poprawcie mnie. Wy zaś milczcie. Jest tam tak? A Pan za was walczyć będzie. Pan zaś za was walczyć będzie, a wy milczcie. A właściwie od czego by zacząć? Chyba od milczenia. Zanim zobaczymy, jak Bóg walczy, tak? Więc powiem ci, nie wpadaj w panikę. Być może masz jakiś problem dzisiaj. Być może, tak jak słyszeliśmy, ktoś prosi o modlitwę, bo ma markery nowotworowe i potrzebuje uzdrowienia. Bóg nie po to dał ci życie, żeby je teraz zniszczyć. Zaufaj Jemu, że On jest lekarzem, że On jest Zbawicielem, że On wyprowadził nas z tego świata po to, aby dać nam radość i szczęście. Amen? Bracia i siostry, problem, jeszcze jeden, który się pojawił u Izraelitów, nie polegał na tym, że Bóg nie działa. Że Boga nie ma, że Bóg ich zostawił. Problem polega na tym, że oni ocenili sytuację tylko i wyłącznie jako niewolnicy. Uciekali przed wrogiem i dalej mieli mentalność niewolników. Nie potrafili uwierzyć w to, że ten, który ich wyprowadził, ma moc ich ochronić. Dalej myśleli tymi starymi kategoriami. A Bóg mówi, że Jego myślenie często nie jest naszym myśleniem. Jego myśli nie są często naszymi myślami. A Jego drogi nie są naszymi drogami. Czy to znaczy, że Bóg nie chce, żebyśmy my myśleli jak Bóg? Czyli myśleli według Bożych standardów? Czy to znaczy, że Bóg nie chce, żebyśmy chodzili Jego drogami? Nie, Bóg chce, żebyśmy chodzili Jego drogami i Bóg chce, żeby Jego myśli były Jego myśli było jak najwięcej w naszym życiu. Ale pokazuje człowiekowi, że często my myślimy po swojemu. Wow, mówimy, nie, Nie uda się to. Mam tylko $2000 na koncie, a potrzebuję 6. Nie uda się to zrobić. Wiecie, często, kiedy planujemy jakieś ewangelizacje, jakieś przedsięwzięcia w Polsce, nigdy nie mamy pieniędzy. Nie wiem jak tutaj, ale my nigdy nie mamy pieniędzy. Nigdy nie jest tak, że mam 20 tysięcy na koncie i mówię, teraz mogę zrobić ewangelizację. Teraz mogę zrobić konferencję. Teraz możemy jechać do ludzi, aby im usługiwać. Nie, najpierw mamy zero. A potem mówimy, teraz zrobimy ewangelizację i się modlimy. A potem Bóg przychodzi i zaopatruje od początku do końca we wszystko, co jest potrzebne. Amen. Kiedyś pamiętam, miałem jechać usługiwać w Warszawie, ale się bardzo źle czułem. Dostałem bardzo wysoką temperaturę, gorączkę, 38,9 kresek. Nie Fahrenheita, tylko Celsjusza. I przy tym miałem zainfekowaną całą górę i myślę sobie, nie dam rady. No to trzeba być crazy, żeby jechać z gorączką 500 kilometrów, a potem jeszcze o ludzi się modlić, a oni chcą, żeby się modlić o uzdrowienie. I myślę sobie, no to odpuszczę. Siła wyższa. Ale potem przyszedł Duch Święty. Wieczorem, kiedy ja już miałem chwycić za telefon. I mówi, to jaki z ciebie jest człowiek wierzący, skoro odpuszczasz to, do czego jesteś posłany? Czy nie myślisz, że ja mogę tą chorobę zabrać teraz od ciebie? A wcześniej modliłem się, Panie, jesteś wspaniały, cudowny i wielki. A potem Bóg mówi, zamilknij. Bo ja wiem, że jestem wspaniały, cudowny i wielki. Co z tego, że ty to mówisz, jak nie chcesz przyjąć tego, co ja chcę teraz zrobić? Zawstydził mnie Duch Święty. Na drugi dzień obudziłem się bez temperatury, bez kaszlu, tak jakby ktoś przez noc dokonał błyskawicznej kuracji mojego organizmu. Pojechałem i usługiwałem. Wiecie, i w życiu pastorów zdarzają się cuda. Halleluja. Nie wpadłem w panikę, chciałem odwołać, a na drugi dzień Bóg mnie zawstydził i pokazał, że On może wszystko zrobić. I można by tak mnożyć, i gdybyśmy tak siedzieli, mówili świadectwa, wy byście dołączyli i mówilibyście swoje świadectwa. Ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy nie wpadali w panikę, kiedy dzieją się w naszym życiu sytuacje, których nie rozumiemy. Kto z was w ostatnim czasie przeżywa jakieś trudne chwile? Możecie podnieść dłoń, bo chcę wiedzieć, do kogo przynajmniej mówiłem. O, to jest więcej niż jedna osoba. Ci, którzy nie podnieśli, gwarantuję wam, że przyjdą w waszym życiu trudne chwile i wtedy będziecie musieli posłuchać tego jeszcze raz i przypomnieć sobie, żeby nie wpadać w co? W panikę. Amen. Więc Mojżesz mówi do nich, Pan będzie za was walczyć. A wy zaś milczcie. Nie mówcie nic. I werset 15 teraz mówi Bóg. Bóg wkracza do akcji. Tego wersetu nie czytaliśmy, ale ten werset na koniec zostawiłem. Ponieważ ten 15 werset pokazuje charakter Boga. Często jest tak, że my modlimy się, Boże, zabierz to ode mnie, Boże, proszę Ciebie, Boże, proszę, 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 proszę. Oni mogli stać i wołać, Boże, prosimy Ciebie, zabierz tego Faraona, niech on tam, niech mu się koła połamią, niech nogi połamią konie, niech tam, powiedzmy, się pozabijają między sobą, zabierz to, zabierz. Znacie to? Mówi człowiek, Boże, uwolnij mnie od papierosów, a tu trzyma paczkę i już czeka, kiedy wyjdzie, tak? Ale Panie, ja nie chcę tak robić. Ja nie chcę palić. Nie chcę palić. Znacie to? Na wielu poziomach tak robimy. Wołamy do Boga, żeby coś od nas zabrał. Ale potem dalej to robimy. Byłem ciekaw, czy Izraelici modlili się w ten sposób. Nie wiem, bo nie jest tam powiedziane, tylko powiedziane, że oni wołali do Pana. Ale może wołali w ten sposób. O, wielki Boże, zatrzymaj Faraona, zatrzymaj go. Nie? To byłoby najprostsze. Czy Bóg mógł ich zatrzymać? Słuchajcie, Bóg mógł sprawić, że koła wszystkie z rydwanów poodpadały. Bóg mógł sprawić, że koniom się nogi by poplątały. Mógł? Mógł wreszcie zrobić tak, żeby zmienił lokalizację. Pomieszałby ich GPS-y z amerykańskiego na rosyjski I zamiast w kierunku Morza Czerwonego, lecieliby w kierunku Morza Czarnego. Zgodzicie się? Mógł wszystko zrobić. Pytanie, dlaczego tego nie zrobił? Wiecie, że Bóg ma poczucie humoru? Ja lubię poczucie humoru Ducha Świętego. Nie lubię dowcipów, które ludzie opowiadają często. Różne dziwne dowcipy, czasami niesmaczne, ale lubię poczucie humoru Boga. Bo kiedy Bóg ma poczucie humoru, wtedy możesz mieć radość. Popatrzmy na werset 15. Oto Bóg ma poczucie humoru. Bóg im nie mówi, dobra, już przestańcie panikować, nie martwcie się, dam, okej, zatrzymam Faraona, no. Zatrzymam tego wroga twojego. Nie bój się, no. Pójdziesz spać, choroba zniknie. Tak Bóg nie mówi. Bóg mówi do Mojżesza, dlaczego wołasz do mnie? Ja się złapałem na tym, że czasami zapominam o tym, że jestem ambasadorem Jezusa Chrystusa. Że jestem Jego dzieckiem. Dzieckiem Boga. Że jestem współdziedzicem obietnic abrahamowych, jeśli pozwalam się prowadzić Duchowi Świętemu. Amen? I w tej sytuacji są rzeczy, które są już mi dane przez Boga. Skoro jestem współdziedzicem obietnic abrahamowych, mówi tak nam List do Rzymian? Jeśli pozwalamy się prowadzić Duchowi Świętemu, mówi tłumaczenie nie to, które mamy, czyli nie brytyjskie, tylko inne tłumaczenie mówi, jeśli się dajemy Duchowi Świętemu prowadzić. Brytyjskie tłumaczenie mówi, jeśli Duch Święty nas prowadzi. A inne mówi, jeśli się dajemy prowadzić Duchowi Świętemu, dziećmi Bożymi jesteśmy. Widzieliście kiedyś syna waszego, który przychodzi, albo córkę, która przychodzi do domu i mówi tak, mamusiu, czy mogę się napić wody? A mamusia w przypływie złego humoru mówi nie. I córka musi czekać, aż mamusia będzie miała dobry humor. Czy takie sytuacje mają miejsce? Masz dzieci? Pytają cię, czy mogą się wody napić? O, ja się, ale trafiłem. A to małe pewnie, tak? Nie. Zobaczcie, o co chodzi. Dziecko wchodzi do domu. Jeżeli ma pragnienie, otwiera lodówkę, wyjmuje wodę czy sok i pije. Znaczy, tak mi się wydaje, że to normalne jest. Nie musi pytać, czy może usiąść w fotelu. Kiedy musi iść do łazienki, nie pyta, mamo, czy mogę iść do łazienki? Mama mówi, zastanowię się, poczekam. Wiesz, teraz nie. No chyba, że mama ma jakiś ważny powód i coś się w tej łazience dzieje, że dziecko musi poczekać. To jest inna sytuacja. Ale dziecko korzysta z tego, co należy do jego rodziców. No powiedzcie amen, bo ja już teraz zgłupiałem, no. Amen. Tak tu jest? Jestem dzieckiem Bożym. Więc Bóg mówi w 15 wersecie, dlaczego do mnie wołasz, Mojżeszu? Czy ty zapomniałeś, że jesteś dzieckiem Bożym? Że wszystko, co jest moje, jest twoje? Że nie musisz pytać? Po to cię wyprowadziłem z Egiptu, żebyś mógł korzystać z tego, co należy do mnie. Amen?
Amen.
W związku z tym, Mojżeszu, popatrzcie na werset 15. Mojżeszu, powiedz do nich, co? Aby ruszyli. Gdzie? Do wody. Bóg ma poczucie humoru. No to trzeba być dowcipnym. Tu cię gonią, a tutaj masz wodę i każe ci jeszcze do niej wchodzić. I to jeszcze głęboka woda. To jest poczucie humoru Boga. Ale on doskonale wie, co mówi, co robi. On wiedział, dlaczego im to kazał zrobić. Bo kiedy oni zrobią krok wiary, wody Morza Czerwonego się rozstąpią. Rozumiecie? Kiedy robisz krok wiary, to, co jest dla ciebie ścianą, staje się nagle ścianą taką, przez którą możesz przejść. To, co jest dla ciebie wodą, staje się suchym lądem. Ale musisz zrobić krok wiary. Niektórzy ludzie modlą się: Boże, oglądają telewizję satelitarną chrześcijańską, słyszą świadectwa, widzą, słyszą kazanie i mówią: jak ja bym chciał Bogu służyć. Jak ja bym chciał widzieć cuda. Boże, namaść mnie. Ale dopóki będą siedzieć przed tym telewizorem i tak się modlić, to niestety nic nie zobaczą. Oprócz tego ekranu. Bo żeby zobaczyć, że Bóg działa, wtedy, kiedy jest pokusa, aby ulec panice, musimy zrobić krok wiary. I kiedy robisz krok wiary, dopiero wtedy widzisz, że Boże działanie jest nie tylko na kartach Biblii, ale jest faktem w twoim życiu. Amen? Musisz zrobić krok wiary. Nie pamiętam, czy to u was mówiłem, ale wiem, że powiedziałem to w Kanadzie w tym tygodniu. Wiara, posłuchajcie, my znamy definicję wiary z listu do Hebrajczyków, tak? Więc posłuchajcie innej definicji. Wiara jest sięganiem po to, co już jest dla mnie przygotowane. Co już czeka, co leży. Wiara jest sięganiem po rzeczy, które są już przygotowane. A więc ja, kiedy mam pokusę, aby ulec panice, mówię: nie, sięgam po rzeczy, które Bóg przygotował dla mnie. A więc składam wszelką troskę na Niego, gdyż On ma o mnie. A mocny w wierze przeciwstawiam się szatanowi i mówię: nie masz do mnie prawa. Bo wiem, że kiedy zaczynam milczeć i przestaję mówić rzeczy, które są sprzeczne z tym, co Bóg chce usłyszeć, i robię krok wiary, sam Pan za mnie walczy. Halleluja. Zacznijcie być ludźmi wiary, którzy robią krok wiary. Myślę, że również ten wczorajszy piknik był krokiem wiary dla was. Myślę, że dla pastora był krokiem wiary. Bo musiał uwierzyć, że cały jego wysiłek będzie miał efekt. Zakończy się sukcesem. Wiedziałem, jak sam do późna w nocy tutaj pracował, po to, żeby każdy szczegół dopiąć. Myślę, że musiał mieć dużo wiary. Bo gdyby nie było wiary, nie byłby w stanie nic zrobić. Wiara jest potrzebna w naszym życiu, żebyśmy mogli zobaczyć, jak Bóg działa. Bez wiary będziesz zawsze ulegać panice. Więc, bracie i siostro, nie ulegaj panice dzisiaj. Amen? Zachowaj spokój. I sięgaj po rzeczy, które Bóg już przygotował dla ciebie. Bo On jest tym, który te rzeczy ma dla nas już dawno przygotowane 2000 lat temu. Halleluja. Czy mogę poprosić, nie wiem, czy u was jest zwyczaj zespół teraz? Czy możecie stanąć, zająć miejsce? Proszę was o powstanie, bracia i siostry. Chciałbym się modlić, ale zanim też będę was prosił z pastorem, żebyście podeszli i będziemy się modlić o wasze potrzeby i o wasze choroby, o wszystko to, co jest potrzebne do tego, abyście dzisiaj wyszli z tego miejsca szczęśliwi, i o prośby, które są tutaj. Zaraz je przeczytam. To najpierw chciałbym, żebyśmy się pomodlili o krok wiary. Żebyśmy mieli odwagę zrobić krok wiary. Kto z was potrzebuje takiej decyzji w swoim życiu, żeby zrobić krok wiary, w jakim miejscu jesteś? Halleluja. A więc teraz zamknij swoje oczy. Słyszałeś nauczanie. Słyszałeś przesłanie. To jest przesłanie Boga, przesłanie Słowa Jego, przesłanie Ewangelii, które mówi, że w Jezusie Chrystusie powołani jesteśmy do tego, aby wykonać Jego wolę, ale również jesteśmy bezpieczni. I Bóg potrzebuje twojej wiary. Bóg potrzebuje twojego zaangażowania i twojej współpracy. Teraz spójrz na sytuacje najpierw, które są wokół ciebie, które zabierają ci poczucie komfortu i może zmuszają cię do wpadania w panikę. Może budzisz się rano i nie wiesz, jak dzień będzie wyglądał. Może wieczorem nie możesz zasnąć. Może pojawia się jakiś pot. Może pojawia się jakieś rozbicie wewnętrzne, bo sytuacje są dla ciebie niekomfortowe, są trudne i nie możesz sobie znaleźć miejsca. Bóg mówi: ja jestem obecny. Ja jestem w Twoim życiu po to, aby Ciebie przeprowadzić przez każdą sytuację. Nie musisz narzekać i nie musisz być osobą, która się zmaga. Możesz być osobą, która jest zwycięzcą. Bo w Jezusie, Chrystusie zwyciężyliśmy. On zwyciężył świat, mówi Biblia, więc my również jesteśmy zwycięzcami w Nim. Dlatego spójrz teraz na to i powiedz: Ojcze, ja wierzę Twojemu Słowu. I ta sytuacja, jaka ma miejsce dzisiaj w moim życiu, i to, że ja nie wiem, co mam zrobić, i to, że zabiera mi to radość, dzisiaj ja odpieram w imieniu Jezusa Chrystusa i przyjmuję, że Ty wiesz najlepiej, co jest dobre w moim życiu. Ty wiesz najlepiej, Panie, co zrobić, co mam zrobić, jak mam się zachować, jak mam postępować. Ty wiesz najlepiej, Panie Jezu, w jakim miejscu chcesz, abym ja był. Dlatego proszę Ciebie teraz o Twoje prowadzenie. Proszę Ciebie o Twoje napełnienie. Proszę Ciebie o Twoją obecność, Panie, w moim życiu. I o to, abym miała siłę, czy miał siłę odwrócić się teraz od tych sytuacji, a zawrócić ku Tobie, Panie, świętemu Bogu. I patrzeć, Panie, na wodza, sprawcę i dokończyciela mojej wiary. Wzbudź, Panie, teraz w moim sercu wiarę, która spowoduje, że będę mógł zrobić krok wiary, Panie. Że ten krok wiary pokaże mi Twoją moc i objawi mi Twoją chwałę. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. Powiedzmy amen. Są też prośby. Pastor z Polkowic, Bogdan Sokół, uległ wypadkowi samochodowemu w Austrii i znajduje się w śpiączce. Jest prośba o uzdrowienie jego mózgu. I również tato Joli Janik prosi o modlitwę o zdrowie. Przynieśmy jeszcze te osoby. Panie, Ty jesteś lekarzem, Ty jesteś tym, który przeprowadza. Najpierw proszę Cię, Panie, o pastora Bogdana. Boże, Ty wiesz, że nie ma rzeczy dla Ciebie nieodwracalnych. Ty potrafisz zbudzić zmartwych, a więc Ty potrafisz i masz moc również przywrócić pracę mózgu. W imieniu Jezusa Chrystusa my teraz, Panie, dziękujemy Ci za uzdrowienie Bogdana. Dziękujemy Ci za jego, Panie, powstanie z tego łoża. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś tym, który uzdrawia, który namaszcza, który wyprowadza z opresji, z sytuacji. W imieniu Jezusa Chrystusa. Tam, gdzie on się znajduje teraz w szpitalu, Panie Jezu, poślij swojego Ducha Świętego, aby dokonał przebudzenia, aby dokonał przemiany, uzdrowienia w jego mózgu i aby on mógł Tobie służyć. Ojcze, w imieniu Jezusa modlimy się wszyscy z wiarą i mówimy w imieniu Jezusa do tej choroby, do tych konsekwencji wypadku, aby się cofnęły. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. I niech to się stanie, Panie, na Twoją chwałę. Amen. Też prosimy Ciebie o tatę Joli, Panie. Ty widzisz jego chorobę. My nie znamy, Panie, sytuacji, ale Ty znasz wszystko. Ty badasz serca, Ty badasz nerki ludzkie, Ty badasz, Panie, ducha człowieka i Ty też znasz ciało. Prosimy Ciebie teraz również, Boże, abyś dotknął go swoim uzdrowieniem. Przez imię Jezusa. Jego sińcami, ranami, Panie, jest powiedziane, jesteśmy uzdrowieni, a więc wierzymy, że moc sińców i ran Jezusa, która manifestuje się przez Ducha Świętego, również może, Panie, i ma władzę i autorytet, aby teraz, w tym momencie, dokonać uzdrowienia jego ciała. W imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzmy amen. Amen. Jeśli masz potrzebę, jeśli chcesz się teraz modlić, mamy oliwę, będziemy też modlić się zgodnie z listem Jakuba, że kto choruje między wami, niech przywoła starszych zboru i oni namaszczą oliwą, a Pan podźwignie chorego, przebaczy mu grzechy. Jeżeli masz potrzebę dzisiaj, aby w ogóle modlić się o swoje potrzeby, to skorzystaj z tej okazji dzisiaj, aby przynieść do Pana swoje życie, swój problem i aby przyjąć od Niego rozwiązanie. Zapraszam Was do przodu, kochani. Wychodźcie. Halleluja. Bo nie zgub się, Pan zawsze znajdzie radość i świta. Bo nie chcę zbawienia biedna, gdy serce Twe nie spełnia. Bo wszak ciemną moc jaśnie lub gwiazdy i wieczy bój. Oh, yeah.
licz na cud śmiało, nadzieję zawsze w sercu mieć. I w życiu radości ma, Jezusa miłość wierzę.
Nim jedyny Pan nasz.